Południe Wnet.
Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w to letnie popołudnie i tak aż się miło robi, bo upał troszkę zelżał, a nawet rano to muszę powiedzieć Państwu, że było mi przynajmniej trochę chłodno i zacznijmy dzisiaj tradycyjnie od rzutu oka na pogodę. No i tak, dzisiaj do 18 stopni w Warszawie to może zrobić się rzeźko, w Krakowie 21 i tak w zasadzie będzie do końca tygodnia. Gdzieś te prognozy na dłuższy termin pokazują, że w Krakowie być może w sobotę będzie 26 stopni, a w Warszawie spokojnie do niedzieli cały czas koło 20, więc i bez deszczu w zasadzie tam w Warszawie troszeczkę pokropi wieczorem i w piątek i w sobotę w Krakowie. Opadów się nie przewiduje do końca tego tygodnia, ale wiedzą Państwo, jak to jest z tymi prognozami dłużej niż na 48 godzin. I jeszcze dwie krótkie informacje. Jedna z Francji, druga z Londynu. Z Francji jest taka: czterech agresorów w wieku od lat 11 do 13 zostało zatrzymanych po trwających od tygodnia napaściach na uczniów prywatnej szkoły katolickiej. Prowodyży to uczniowie innych szkół, w zasadzie wyłącznie Arabowie lub Afroamerykanie. Chodzili, jak twierdzą, pod szkołę katolicką, żeby tłuc białych. To jest jedna informacja, ta z Francji, a ta z Anglii jest taka, nawet z Londynu. 32-letni, i tutaj następuje imię i nazwisko, ale postaram się je przeczytać. Samiullah Akbari, Afgańczyk, ubiegający się o azyl w Anglii, pytał przypadkowych przechodniów o narodowość, a następnie dźgał nożem wyłącznie Anglików. Trzy ofiary w 10 minut. To jest wynik tegoż zamachowca. A linia obrony ma też całkiem ciekawą. Byłem zbyt pijany, żeby kogokolwiek zabić, tłumaczył się przed sądem Afgańczyk, którego imienia i nazwiska nie powtórzę, żeby przypadkiem nie wypowiedzieć go błędnie. 5 minut po godzinie 16 to jest pora na piosenkę zespołu The Doors. Ale Unia Europejska, Europa, proszę Państwa, nie żyje takimi informacjami, które ja Państwu przekazałem przed piosenką The Doorsów, tylko żyje zupełnie czymś innym, a mianowicie wyborami najważniejszych urzędników w Unii Europejskiej. Właśnie przy telefonie radiowym, naszym telefonie, korespondentka TVP Info w Brukseli Dominika Ciosić. Dzień dobry, panie redaktor.
Dzień dobry panu i państwu.
No i jak kuluary przyjęły ten wybór? Teraz mamy nowego szefa Parlamentu Europejskiego, wcześniej szefową Rady Europejskiej. No, udało się w końcu odblokować tą maszynę nominacyjną w Brukseli.
No, na razie to jest taka ulga także nas, dziennikarzy, bo wszyscy przez kilkadziesiąt godzin braliśmy udział w tym maratonie trudnych, burzliwych negocjacji bez często ani minuty snu, tak jak w moim przypadku. Zatem jest taką pierwszą reakcją ulga, że wreszcie udało się kogoś wybrać. Ale to, czy się udało wybrać, czy rzeczywiście jest to układ już zamknięty, to wcale nie jest pewne, bo nad kandydaturą pani Ursuli von der Leyen będzie musiał zagłosować także Parlament Europejski 16 lipca. A z tego, co wiem, to już teraz na przykład wszystkie delegacje socjalistyczne w Parlamencie Europejskim poza Hiszpanami mówią, że będą głosować przeciwko jej kandydaturze. Pytanie zatem, jak się zachowają inne frakcje. No wiadomo, że HDC ją poprą, ale co na przykład z eurosceptykami, czy między innymi zwolennikami Marine Le Pen, czy Matteo Salviniego, co z EKR-em, czyli europejskimi konserwatystami i reformatorami, co na przykład z liberałami czy zielonymi. To są pytania otwarte, dlatego że dzisiaj nowa, przyszła, potencjalna szefowa Komisji Europejskiej po prostu przyleciała do Strasburga i spotyka się z europosłami, by już teraz próbować ich przekonać do swojej kandydatury. Zatem zobaczymy dopiero 16 lipca, czy ta cała bardzo misternie układana mozaika, te puzzle unijne nie wywróci się do góry nogami, gdyby się okazało, że właśnie Parlament Europejski się nie zgodzi na panią Ursulę.
Ale elementem tej układanki jest także fotel przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, no to teraz socjaliści wyszliby na frakcję niesłowną, wzięli stanowisko dla siebie w parlamencie, a potem nie przyjmą dla chadeków w komisji?
No i co? W polityce nie takie rzeczy już się zdarzały. Chociażby na przykład wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans kilkakrotnie umawiał się na to z Polską, po czym się okazało, że nie do końca wywiązał się z tej umowy, o czym mówił wczoraj chociażby premier Mateusz Morawiecki. Nie takie rzeczy w polityce się zdarzały. Socjaliści dostali to, co chcieli, chociaż i tak uważają, że dostali za mało, bo oni wierzyli w to, że zostaną szefa Komisji Europejskiej. Takie były te nieformalne ustalenia podczas szczytu G20 w Osadce, kiedy to kanclerz Merkel razem z premierami Hiszpanii, ale także prezydentem Francji oraz premierem Holandii umówili się, że wspólnym ich kandydatem na przewodniczącego Komisji Europejskiej będzie właśnie socjalista Frans Timmermans. Zatem socjaliści byli przekonani, że to stanowisko, pomimo że to nie oni wygrali wybory do Parlamentu Europejskiego, a nawet wręcz odwrotnie, oni dostali najbardziej po nosie w tych wyborach, ale że to po tych ustaleniach w Osadce to stanowisko im się należy. Stąd też to, że dostali teraz dzisiaj fotel przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, oni uważają za po prostu jakiś minimum tego, co powinni dostać. I wcale nie jest pewne, że wywiążą się z tego gentleman's agreement i będą głosować za panią Ursulą von der Leyen, bo tak jak powiedziałam, oni chcieli więcej. Więc nic w tym momencie jeszcze nie jest tak w 100% pewne, poza tym, że właśnie Dawid Sassoli został nowym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. To jest jedyny pewnik. I drugi taki pewnik to również i to, że premier Belgii, czyli Charles Michel, zostanie następcą Donalda Tuska na pozycji przewodniczącego Rady Europejskiej. To są dwie pewne informacje.
To jeszcze przejdźmy do tych informacji znacznie bardziej niepewnych, bo politycznych. Czysto już polski rząd i politycy Prawa i Sprawiedliwości ogłosili wielki sukces, że to, że Frans Timmermans nie został szefem Komisji Europejskiej, to jest zasługa Komisji Europejskiej, to jest oczywiście zasługa oporu między innymi Polski. Z drugiej strony w tej piątce tych pewniaków i tych potencjalnych kandydatów nie ma nikogo z naszego regionu. Czy rzeczywiście kuluary brukselskie potwierdzają, że to jest sukces Europy Środkowej, sukces Wyszehradu?
No sukcesem Wyszehradu niewątpliwym jest to, że udało się zablokować kandydaturę Fransa Timmermansa, bo z takim założeniem przylecieli do Brukseli liderzy tych czterech krajów i to się udało osiągnąć, pomimo że jeszcze właśnie tak jak mówię, w niedzielę wydawało się, że Frans Timmermans jest pewniakiem na pozycję szefa Komisji Europejskiej. Zatem tutaj możemy mówić o sukcesie. A to, że nie ma w składzie tych pięciu najważniejszych stanowisk ani jednej osoby z naszej części Europy, no jest to przykro. Oczywiście, że to nie jest coś, z czego się powinniśmy bardzo cieszyć, ale też pamiętajmy, jakie są realia. Przecież 5 lat temu zostało skonsumowane jedno stanowisko, bo przecież przewodniczącym Rady Europejskiej został Donald Tusk. I trudno, żeby raz po razie tak ważne stanowisko przypadało komuś z naszej części Europy, a na pewno z Polski, bo wiadomo, że Polska w tym rozdaniu, i to nieważne jaki rząd jest, czy to jest ten rząd, który się bardziej podoba w Brukseli, czy bardziej się nie podoba, było pewne, że Polska nie dostanie żadnego z tych 5 kluczowych stanowisk, choćby dlatego, że właśnie skonsumowała w ciągu ostatnich lat to miejsce przecież jest zajmowane przez Donalda Tuska. To było pewne. Teraz ważne jest to, żeby Polska dostała ważną tekę w Komisji Europejskiej, która się będzie tworzyć, żeby to było odpowiednie portfolio i mało tego, żeby to było portfolio, które będzie wypełnione przez właściwego kandydata, bo samo portfolio, jakie otrzyma Polska, to jest jedno, ale drugie, co Polska z tym zrobi, czyli kogo wyśle na komisarza do Brukseli. Jeżeli to będzie polityk, który może jest w miarę kompetentny, ale nie jest specjalnie zainteresowany walką o polskie interesy, a bardziej na przykład tym, żeby być akceptowany w Brukseli przez swoich kolegów, no to będzie klęska. Ważne więc, żeby to był polityk, który będzie z jednej strony dobrze przygotowany merytorycznie, kompetentny, znający języki, co najmniej jeden, ale dobrze by było, żeby były to dwa języki. I takich, które umie się odnaleźć w tym nowym środowisku. A z drugiej strony wiedzące, co jest polskim interesem i twardo o to walczące. Nie dające sobie zamydlić oczu jakimiś pięknymi, utopijnymi opowieściami o tym, że powinien dla dobra wspólnoty poświęcić się część narodowego egoizmu. Bo tak naprawdę wszyscy w Brukseli, wszyscy w Unii Europejskiej walczą o swoje własne interesy. Tylko jedni to robią bardziej umiejętnie, inni mniej umiejętnie. Tak więc wracając właśnie do początku mojego wywodu, bardzo ważne teraz będzie to, jakie portfolio dostanie Polska i kogo Polska wyśle. Ja mam swojego kandydata.
No właśnie, chciałem o to podpytać i kogo pani
ale to jest
by
tylko moje
wpasowała jak ja by, w ten jakby opis.
Jakby to ode mnie zależało, ale niestety ode mnie to nie zależy pewnie w żadnym stopniu, to ja bym wysłała Jacka Saryusz-Wolskiego, który z jednej strony, jak mało kto z polskich polityków, doskonale zna realia i meandry Unii Europejskiej, te mechanizmy, zna kilka języków. No i jestem pewna, że też potrafiłby walczyć o to, co jest ważne dla Polski, o to, by nasze interesy również były zachowane, byśmy nie byli traktowani jako obywatele kraj drugiej kategorii. Ale to są takie właśnie, tak jak mówię, moje tylko osobiste, personalne odczucia. Zobaczymy, jest też kilku polityków, którzy spełniają te kwalifikacje, spełniają te kryteria. Nie chcę nikomu zrobić niedźwiedziej przysługi, wymieniając go lub też pomijając, bo później się na mnie wszyscy poobrażają. Więc może to przestanę na tym jednym nazwisku. Ale właśnie chodzi o to, żeby to był ktoś, kto i ma wiedzę, kontakty, umiejętności, ale też właśnie będzie wiedział, co jest ważne dla Polski.
Powiedziała Dominika Ciosicz, dziennikarka, reporterka i korespondentka TVP Info z Brukseli. Dziękuję bardzo za rozmowę i do
dziękuję
usłyszenia.
Również.
Jest godzina 16:17. My jeszcze do spraw brukselskich pewnie w tym popołudniu będziemy wracać, bo to jest rzeczywiście najbardziej istotny moment na początku tej nowej pięciolatki Unii Europejskiej, które się wykuwają władze, wykuwają się także pomysły, a także siła państw jest zweryfikowana, kto ile znaczy na arenie europejskiej, kto jakie stanowisko będzie posiadał i piastował. A fakt, że rzeczywiście pani Ursula von der Leyen cały czas nie może być pewna swojego miejsca jako szefowa Rady Europejskiej, tylko będzie te emocje podgrzewać, więc gra wcale nie jest skończona. 16:18 na zegarach, teraz czeka zespół Hej, żeby zaśpiewać, a zaraz potem wrócimy na chwilę do spraw czysto krajowych, ale dalej pozostajemy dzisiaj w popołudniu w obszarze tematyki politycznej.
Popołudnie Wnet.
Zapowiadałem i obiecywałem w Popołudniu Wnet polską politykę, a gdzież nie bije serce polskiej polityki, jak nie w Sejmie przy ulicy Wiejskiej. Tam trwa posiedzenie dzisiaj i jutro. To jedno z trzech, może czterech ostatnich posiedzeń Sejmu. To zależy od marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, który być może da rządowi jeszcze jedno dodatkowe posiedzenie, żeby zrealizować wszystkie postulaty z piątki Kaczyńskiego. No ale dzisiaj Wysoka Izba w tempie ekspresowym, jak zwykle w tej kadencji, albo prawie zwykle w tej kadencji, coś się dzieje. No, wyjmując może sprawę frankowiczów, bo ona jakby nie miała tego szczęścia, żeby stać się przedmiotem błyskawicznej legislacji. No ale na przykład projekt PIT dla młodych, zerowy PIT dla młodych, udało się jakoś przepchnąć dość szwargo przez parlament polski, a dokładnie przez Sejm dzisiaj, jutro. Trzy czytania zdaje się mają się odbyć, ale nie będzie jakichś perturbacji i projekt poleci do Senatu, a dzieje się to tak szybko dlatego, że ustawa ma obowiązywać już od 1 sierpnia, czyli całkiem niedługo. Ten projekt sam zachwalał wicepremier Mateusz Morawiecki, a potem wiceminister finansów Leszek Skiba. To posłuchajmy, jak o godzinie 10.21 na mównicę sejmową wkroczył premier rządu Rzeczypospolitej.
Projektów, który otwiera perspektywy dla młodych. Bardzo często mówi się o młodych, mówimy to do swoich starszych dzieci, mówimy to do młodzieży, żeby wyszli za swoich smartfonów, żeby spojrzeli na rzeczywistość poza swoimi tabletami. Ale tak na dobrą sprawę to sądzę, że to jest pewnego rodzaju wymówka dla polityków, bo to często jest odwrotnie. Politycy powinni wyjść za swoich różnych Twitterów, Facebooków po to, żeby się jak najmocniej zorientować, skupić na tym, czego potrzebują młodzi. Jak wygląda życie młodych? Jak wygląda życie osoby, która ma 19 lat, 22, 25? Bardzo często uczy się jeszcze, studiuje, podejmuje pierwsze prace, pierwsze dorywcze prace, pomaga rodzicom czasem, bardzo często zakłada już rodzinę albo myśli o założeniu rodziny, wynajmuje mieszkanie. To są te pierwsze egzystencjalne potrzeby ludzi młodych. I zbyt dużo państwo polskie przez te 30 lat, mimo mijających pokoleń, zbyt dużo wymagało od młodych, zbyt dużo od młodych wymaga, a zbyt mało młodym pomaga. I chcemy to zmienić. Temu ma służyć projekt Bez PIT dla młodych. To jest projekt, który jednocześnie ma na celu zwiększyć szanse, poprawić perspektywy, sprawić, żeby możliwości młodych ludzi na rynku pracy, możliwości młodych ludzi w Polsce były lepsze, były coraz lepsze, były takie jak ich odpowiedników na Zachodzie. Szanowni Państwo, przez ostatnie lata, przez lata od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 2004 rok, przez kolejne lata, z Polski szacuje się, że wyjechało 1 700 000 mieszkańców. To tyle, ile jest mniej więcej mieszkańców Warszawy, czyli opustoszała cała Warszawa. To gigantyczna strata. Nie możemy sobie pozwolić na kolejną. Musimy przyciągnąć ludzi młodych. Młodzi mają trudniej na rynku pracy, wejście w życie dorosłe. Budowanie ich kariery w ogromnym stopniu wiąże się z możliwością pozyskania pierwszych środków na wynajem mieszkania, na wpłatę rat na mieszkanie, na założenie rodziny. To wszystko kosztuje. Chcemy młodym ludziom chociaż trochę pomóc. I ten projekt Bez PIT dla młodych to jest zerowy PIT, zero PIT, ale 100% szansy dla młodych na lepszą przyszłość w Polsce.
Przemawiał kilka godzin temu w Sejmie Mateusz Morawiecki, a my teraz do Sejmu właśnie się przeniesiemy, gdzie jest poseł Janusz Szewczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, osobiście tak, wysłuchaliśmy premiera dzisiaj, oklaskiwaliśmy i wszyscy stali po tym wystąpieniu, bo to ważna sprawa, przyszłość Polski i przyszłość młodych ludzi w Polsce.
Ważna sprawa, ale pytanie, czy na pewno trzeba młodych ludzi zwalniać z podatku dochodowego, czy jest im aż tak trudno?
Nie, wie pan, no to jednak jest różnica. Płacić lub nie płacić podatku, to przecież nie jest bezkosztowo, to kosztuje ubytek dochodów pewno gdzieś w granicach 2,5 miliarda złotych rocznie. W tym roku to będzie trochę mniej, no bo to jest połowa jakby roku, około miliarda, no ale jakby nie patrzeć, to jest też pewna forma inwestycji. Wie pan, ci nowocześni, totalni neoliberałowie, to oni zapomnieli, czy być może nie są na tyle wyedukowani, żeby wiedzieć, że podatki mają nie tylko funkcję fiskalną, czyli funkcję ściągnięcia jak największej kwoty do budżetu państwa czy budżetów samorządowych, ale również funkcje na przykład stymulacyjne. To jest jedna z podstawowych funkcji finansów publicznych i budżetu państwa. Funkcja bodźcowa, inaczej po polsku mówiąc. I to jest właśnie ten bodziec, to jest ta stymulacja, która ma spowodować, że ci ludzie jednak nie będą emigrować, że ci ludzie będą jednak wiązać swoją przyszłość z Polską, że ten start w pewną dorosłość życiową, biznesową, którą niektórzy zaczynają wcześniej, inni później, ale ten wiek wydaje się, no, 26 lat, ta cezura wydaje się dość sensowna. Zawsze będą przeciwnicy jakiejś, można powiedzieć, pewnej formy uprzywilejowania jakiejś grupy społecznej.
No właśnie, bo jeszcze w pierwotnym wariancie projektu miał być limit 40 kilka tysięcy dochodów rocznie, od którego nie byłoby żadnego podatku. Tak, teraz jest 85 tysięcy, jest ten sam próg, który jest przy 32% stawce podatku PIT i jest taka wątpliwość, czy na pewno trudniej jest w życiu 26-latkowi, który zarabia 84 tysiące rocznie, niż 27-letniej kasjerce, która zarabia rocznie 1030 parę albo 40.
Tak, no ale to zawsze będą te wątpliwości będą się pojawiać zawsze. To jest jednak jakiś sygnał, kolejny sygnał, bym powiedział sensowny sygnał prospołeczny. Po tym wielkim programie 500+, przecież odsądzanym od czci i wiary przez totalną, nowoczesną opozycję. To było przecież nie automatycznie zapewnione, że będzie natychmiast gigantyczny wzrost urodzeń, bo to musi się dziać stopniowo. Ta demografia się będzie poprawiać latami, zwłaszcza, ale nie poprawi się.
Popołudnie Wnet. A byłem pewien, że teraz nastąpi jeszcze pewien blok, który występuje z reguły o tej porze, a tymczasem nie wystąpił. No ale my wracamy do spraw europejskich przy telefonie Popołudnia Wnet Zbigniew Stefanik z Francji. Dzień dobry. Politolog zajmujący się sprawami francuskimi. Dzień dobry panu.
To będę cię tam państwa.
No to zacznijmy omawiać tą karuzelę europejską. Udało się, czy ruletkę być może bardziej, udało się wylosować nazwiska polityków, którzy zajmą te 5 kluczowych stanowisk w Unii Europejskiej na następne 5 lat. I pytanie, czy Francja, czy Emmanuel Macron jest w pełni kontenty z tego, jak to losowanie, jak te, już mówiąc mniej kolokwialnie, jak te rozmowy i negocjacje się zakończyły?
Otóż negocjacje te przybrały całkowicie nieoczekiwany charakter, albowiem już szczyt 20 czerwca pokazał, iż będzie bardzo trudno wyłonić przywódców, przedstawicieli instytucji europejskich w tym nowym rozdaniu politycznym, czyli w rozdaniu, gdzie przestał dominować na europejskiej scenie politycznej duopol składający się z jednej strony z chadeków, a z drugiej strony ze socjalistów. I że tak naprawdę 3, a być może nawet 4 partie odtąd będą miały wiele do powiedzenia, jeśli chodzi o kwestie europejskie. Zdaje się, iż został znaleziony pewien konsensus na szczycie G20 w Osace. Wówczas to, no właśnie, szefowie państw dobili pewnego targu, według którego Franz Timmermans miał objąć szefostwo Komisji Europejskiej, w zamian za co Manfred Weber miał stać się przewodniczącym Europarlamentu. Partia Socjalistyczna, Europejscy Socjaliści mieli również objąć stanowisko szefa Rady Europejskiej. Stanowisko szefa Banku Centralnego, Europejskiego Banku Centralnego miało przypaść w Francji. Kwestia przedstawiciela dyplomacji pozostawała kwestią otwartą. I także zdaje się, iż ten deal zawarty, jak to wskazuje, na szczycie G20, nie spotkał się z akceptacją europejskich partii, jak również obozów politycznych, z których wywodzą się przywódcy. Tak więc ten szczyt, te negocjacje pokazały, że przywódcy unijni tak naprawdę nie są już w stanie ustalić sami, czy też sami mianować niezależnie od ugrupowań politycznych przywódców europejskich. Warto mieć na uwadze, iż na szczycie Unii Europejskiej 9 spośród 28 przywódców wywodzi się z partii EPP, 8 z partii socjalistycznej, a 7 z partii liberałów i demokratów. To pokomplikowało cały konsensus. Zdaje się również, iż to rozdanie, w którym to Franz Timmermans miał zostać przewodniczącym Komisji Europejskiej, zostało tak naprawdę obalone przez odmowę Angeli Merkel wstąpienia do głosowania, albowiem w poniedziałek powstała taka możliwość, iż szefowie państw będą głosowali podczas Rady Europejskiej. No to głosowanie z pewnością doprowadziłoby Franza Timmermansa do stanowiska szefa Komisji Europejskiej, albowiem głosowanie miało być głosowaniem jawnym i wówczas zdaje się, iż faktycznie marszałkowie państw tutaj byli umówieni na to, iż będzie on szefem Komisji Europejskiej. Oczywiście nie mówię tutaj o Grupie Wyszehradzkiej, mówię o państwach Europy Zachodniej, w tym głównie o Francji, Niemczech i Hiszpanii. Jednakże Angela Merkel zrezygnowała z tego głosowania i tutaj powstaje wiele tez na ten temat. Można sobie spotkać się z opiniami, iż kanclerz Niemiec zdawała sobie sprawę z tego, iż takie głosowanie doprowadzi do trwałego podziału w Europie pomiędzy Europą Zachodnią i Europą Środkową, ponieważ to głosowanie doprowadziłoby de facto do upokorzenia Europy Środkowej, albowiem jak wiadomo Europa Środkowa nie akceptowała Timmermansa, a w wyniku tego głosowania stał on by się z pewnością szefem Komisji Europejskiej. Tak więc przyjęto wariant, iż będzie w drodze konsensusu poszukiwany nowy szef Komisji Europejskiej, co właściwie otwarło drogę do nowego rozdania. I rozpoczęły się ponowne negocjacje, a więc Emmanuel Macron postanowił zawalczyć po raz kolejny o, no właśnie, bardziej sprzyjającemu swej wizji politycznej szefa Komisji Europejskiej. Taką wizję, o którą prezydent Francji zdaje się zabiegał, reprezentuje no już była minister obrony Niemiec, która właściwie od wielu miesięcy jest w procesie z Emmanuelem Macronem. Tak więc jest to kandydatka dość sprzyjająca koncepcją, który Emmanuel Macron promuje w Europie, czyli system obronny europejski, jak również projekt europejskiego samolotu francusko-niemieckiego, hiszpańskiego. Te wszystkie koncepcje Macron promuje od początku swojej prezydentury i zdaje się, iż pani minister von der Leyen również podziela te rozwiązania. Tak więc prezydent Francji postanowił postawić na tego polityka, która wszak również znajduje się w konkurencji niejako do pani Merkel. Niektórzy komentatorzy twierdzą, iż tak naprawdę rozwiązanie to również było na rękę pani kanclerz, ponieważ pani minister była pewnym kłopotem wizerunkowym w rządzie Angeli Merkel. Otóż kilka tygodni, miesięcy temu pojawiły się publikacje dotyczące pewnych nieprawidłowości mających miejsce w związku z przetargami dotyczących Ministerstwa Obrony. Tak więc te wszystkie kwestie powodowały, iż pani minister była wizerunkowo swego rodzaju problemem. Jednakże z drugiej strony prezydent Francji sprawił, iż nowy szef Komisji Europejskiej podziela przynajmniej w tych kwestiach dotyczących obronności jego wizję Unii Europejskiej, przecież jego wizję integracji europejskiej. Kolejna kwestia to kwestia podziałów na barwy polityczne tych stanowisk. Otóż zdaje się, iż partia EPP dostała 2 z 5 najistotniejszych stanowisk w Unii Europejskiej. Socjaliści dostali również 2 stanowiska, a jedno stanowisko przypadło liberałom i demokratom. Chodzi tutaj o stanowisko szefa Rady Europejskiej, które zostanie objęte po odejściu do Donalda Tuska przez premiera Belgii Charlesa Michela. Tak więc tutaj ten podział politycznie został tak naprawdę utrzymany, czyli 2+2+1. Potwierdza on bowiem, już faktycznie od tego momentu już nie 2, ale 3 partie tak naprawdę dominują na europejskiej scenie politycznej, przynajmniej w tej sferze europejskiej, czyli brukselsko-strasburskiej. Takim finałem tego targu z pewnością było to uzgodnione na tym szczycie. Był wybór przewodniczącego Europarlamentu, który dokonał się dzisiaj w Strasburgu około godziny 12.40. Został wybrany nowy przewodniczący Europarlamentu Włoch, włoski socjalista. W drugim głosowaniu udało mu się uzyskać bezwzględną większość. Tak więc te stanowiska wszystkie zostały obsadzone. Teraz trzeba czekać jednak na obsadzenie stanowisk już mniej istotnych być może, jednak również istotne z punktu widzenia prac Europarlamentu, jak i instytucji europejskich. Chodzi to oczywiście o skład Komisji Europejskiej. Przypominam, iż Komisja Europejska wraz ze swoją przewodniczącą będzie musiała być zatwierdzona przez Europarlament, tak więc Europarlament jeszcze ma możliwość zablokowania tej Komisji Europejskiej i tego składu. Warto również mieć na uwadze obsadzenie stanowisk w Europarlamencie. Chodzi mi tutaj o komisję, na przykład Komisja do Spraw Zagranicznych, która jest istotną komisją z punktu widzenia polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Tak więc pytanie, kto tak naprawdę obejmie kluczowe stanowiska w Europarlamencie, jakie teki przypadną poszczególnym państwom w Komisji Europejskiej. To wszystko będzie miało z pewnością wiele istotnych aspektów na przyszłość, ponieważ faktycznie taka objęta przez dany kraj daje mu swego rodzaju możliwość, chociaż Komisja Europejska ma być w teorii komisją niezależną, niejako od wszystkich państw, a komisarz ma preferować interes europejski od interesów swojego własnego państwa, jednak wiadomo, iż komisarze, jak również przedstawiciele Unii Europejskiej są niejako przywiązani do swych państw, jak i również do swych obozów politycznych, albowiem wielu z nich rozważa powrót do polityki krajowej po odejściu ze stanowisk europejskich. Tak więc warto mieć na uwadze, iż faktycznie o ile udało się po właściwie trzech dniach negocjacji w literaturze kryzysowym obsadzić te stanowiska kluczowe w Unii Europejskiej, o tyle można powiedzieć z całą pewnością, iż stara Unia Europejska przeszła do passé, ponieważ w przeszłości to duopol z jednej strony chadeków, a z drugiej strony socjalistów właściwie wyłaniał wszystkie władze instytucji europejskiej, jak również decydował o wszystkim tym, co najistotniejsze w Unii Europejskiej. Ten duopol już nie istnieje. W tym momencie mamy co najmniej trzy siły polityczne, być może wręcz cztery siły polityczne, albowiem Zieloni również będą się z pewnością liczyli w tych nowych układankach politycznych, które zostaną wyłonione w najbliższym czasie w Europarlamencie. Kolejna kwestia to kwestia roli, którą odegrały ugrupowania europejskie w tych negocjacjach. Otóż faktycznie można było założyć, iż tak jak miało to miejsce 5, 10, 15 lat temu, iż to tak naprawdę umowy, międzypaństwowe umowy wyłonią no przynajmniej szefa Komisji Europejskiej, jak nie szefa dyplomacji i szefa Rady Europejskiej, być może również szefa Europarlamentu. Tak się jednak nie stało, ponieważ faktycznie Frans Timmermans spotkał się z akceptacją tutaj zachodniej Europy, oprócz Włoch oczywiście, spotykało się właściwie z aprobatą w wyniku pewnego targu politycznego. Wiemy, iż pan Timmermans zaproponował panu Weberowi, iż w zamian za rezygnację z kandydowania na szefa Komisji Europejskiej pan Weber otrzyma jego wsparcie na przewodniczącego Europarlamentu i dodatkowo Frans Timmermans obiecał również, iż będzie on wspierał socjalistę na stanowisku szefa Rady Europejskiej. Tak się jednak nie stało, ponieważ faktycznie te mechanizmy związane z europejską polityką, czyli europejskie partie polityczne po prostu postawiły swoje weto i zdaje się, iż tutaj bardzo istotną rolę w oddaniu kandydatury Timmermansa spełniły europejskie partie zrzeszające się w Europejskiej Partii Ludowej. Europejska Partia Ludowa uznała, i de facto to ona wygrała te eurowybory. Faktycznie Europejska Partia Ludowa, EPP, wygrała eurowybory w 14 państwach na 28. Tak więc uznała ona, iż to jej należy się stanowisko szefa Komisji Europejskiej i postanowiła to stanowisko zawalczyć. Tak więc otwarta droga przez Angelę Merkel do poszukiwania kandydatów przez konsensus i rezygnację z głosowania sprawiła, iż właściwie do gry weszły europejskie partie polityczne, które odegrały bardzo istotną rolę. Tak więc całkowicie nowa rzeczywistość europejska, nowa układanka polityczna, z pewnością te negocjacje, które właściwie rozpoczęły się z pewnością 27 maja, czyli już dzień po eurowyborach i zakończyły się tak naprawdę dopiero dzisiaj, być może trwają jeszcze jakieś negocjacje, jeśli chodzi o tutaj inne stanowiska Unii Europejskiej, pokazały, iż w nowym rozwiązaniu politycznym, gdzie duopol HDP socjaliści już nie funkcjonuje, jest bardzo trudno wyłaniać nowe władze, tak więc z pewnością głównym zadaniem dla europejskich przywódców będzie wyłonienie nowej metody politycznej, która spowoduje, iż nie będzie blokady instytucjonalnej przy każdym głosowaniu, czy też przy każdej nominacji, ponieważ to z pewnością sparaliżuje Unię Europejską i jej funkcjonowanie.
Być może ten duopol rzeczywiście już nie działa, chodzi o partię, o rodzinę, o partie europejskie, ale jeżeli popatrzeć na geograficzny rozrzut nominatów na najważniejsze unijne stanowiska, to jest to triumf starej Europy, która zdaje się korzysta na Brexicie, a efekty rozszerzenia ich też nie widać, żeby jakoś ta Europa, te 13 krajów, które weszły do Unii Europejskiej po roku 2004, jakoś istotnie wpłynęły na mapę nominacji na najwyższe stanowiska Unii Europejskiej.
Zresztą jest to pewne zaskoczenie, jeśli pan tego pozwoli, ponieważ jeszcze w sobotę, w niedzielę mówiono, iż przewodniczącym Rady Europejskiej niemal na pewno zostanie pan Klaus Iohannis, czyli polityk rumuński. Natomiast szefową dyplomacji miała pozostać Krystalina Georgieva, Bułgarka. Tak się jednak nie stało. Jeszcze wczoraj mówiono o tym, iż nowym szefem Rady Europejskiej zostanie Słowak. Tak się również nie stało, tak więc faktycznie zdaje się, iż tutaj Europa Środkowa no, nie mogła liczyć na te główne stanowiska. Być może przyjęto taki wariant, że skoro dwóch Polaków, czyli jeden Polak był przewodniczącym Europarlamentu, a drugi szefem Rady Europejskiej, to być może tym razem powrócono do nieco tradycyjnej formuły, czyli wyłanianie tutaj europejskich przywódców w zachodniej Europie. Jednakże warto również tutaj spojrzeć na rolę Hiszpanii, ponieważ Hiszpania faktycznie no, odegrała dość istotną rolę. Zdaje się, iż faktycznie Hiszpania porozumiała się z Niemcami i z Francją, jeśli chodzi o podział stanowisk. Mówię tutaj o tych porozumieniach z G20, czego dowodem z pewnością jest nominacja dla pana José Borrella. Jednakże zdaje się, iż w tym nowym rozdaniu Hiszpania niejako zastępuje Włochy, ponieważ faktycznie Włochy no, nie mieszczą się w przyobecnej władzy w tym nurcie, no, który jest nurtem oscylującym wokół IPP i socjalistów, tak więc być może tutaj Hiszpania ma zastąpić no, Włochów w tych negocjacjach, które trwają. Jednakże z drugiej strony Partia Socjalistyczna, która no, faktycznie no, te eurowybory przegrała, no, przynajmniej ich nie wygrała, dostała, zdaje się, w dwa stanowiska bardzo istotne, eksponowane. Tak więc warto spojrzeć tutaj na ten bardzo, bardzo polityczny, mniej merytoryczny niż właśnie bardziej polityczny klucz, według którego podzielą te stanowiska polityczno-partyjne właściwie, nawet właściwie mniej międzypaństwowy, jak bardziej polityczny i partyjny, spełniający no właśnie oczekiwania, wymogi, interesy, aspiracje poszczególnych ugrupowań politycznych, właściwie bardziej tych ugrupowań, jeżeli przywódców państwowych, którzy zostali niejako storpedowani we swoich wyborach przez partie polityczne. Kolejna kwestia to kwestia tak zwanego tandemu francusko-niemieckiego. Zdaje się, iż w tym tandemie są coraz większe problemy. O czym zresztą nie mieszka mówić pani kanclerz Niemiec w jednym z wywiadów udzielonych w niemieckiej prasie w kwietniu. Pani kanclerz mówiła otwarcie, również w maju, iż relacja z Emmanuelem Macronem jest trudna, co nad Sekwaną wywołało pewne kontrowersje. Niemniej kontrowersji wywołały wypowiedzi niektórych polityków chadeckich, którzy twierdzili, iż Niemcy powinni mieć miejsce w bezpieczeństwie ONZ, jak również Unia Europejska, dając jako do zrozumienia, że właściwie nie Francja, tylko Niemcy powinni mieć miejsce, stałe miejsce jako stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ. Tak więc w tandemie francusko-niemieckim z pewnością wszystko nie jest w jak najlepszym porządku, czego kolejnym dowodem jest kwestia już teraz zapomniana. Chodzi o kwestię traktatu. Nowego traktatu, który miał niejako zastąpić de facto traktat elizyjski. Traktat elizyjski to ten traktat, który uznaje się za filar współpracy niemiecko-francuskiej. W roku 2018 powołano grupę ekspertów, która miała napisać nowy traktat, który właśnie miał stać się nowym stymulusem, nowymi podwalinami do nowej współpracy niemiecko-francuskiej, która właśnie miała zbudować nową Unię Europejską. Tak się jednak nie stało, ponieważ okazało się, iż traktat ten właściwie w wyniku nieporozumień, no, które miały miejsce w roku 2018, stał się nie tyle traktatem, co aneksem właściwie, małym aneksem do traktatu niemieckiego. Tak więc wydarzenie, które miało być potężne wydarzeniem z punktu widzenia Francji i Niemiec z okazji istotnej właśnie daty rocznicy traktatu niemieckiego, stało się de facto wydarzeniem, które pan prezydencki starał się wyciszać, bowiem faktycznie podpisano ten traktat, czy też ten aneks do traktatu, z którego wynika wiele kwestii technicznych, na przykład sprawa transgraniczna, która no jednak jest ciekawa dla tych, którzy się nią zajmują. Jednakże nie widzimy w tym aneksie podpisanym w styczniu tego roku nic nowego, nic przełomowego w odniesieniu do tego, co już właściwie zostało podpisane w roku 62 w ramach traktatu elizyjskiego. Tak więc tutaj ten tandem francusko-niemiecki nie ma się najlepiej. Pytanie, czy no, w sytuacji, gdzie faktycznie szefową Komisji Europejskiej i zostanie Niemka, szefową Banku Europejskiego Banku Centralnego zostanie Francuska, czy te kontakty no, będą w jakiś sposób naprawiały się, czy też no, te dwie postacie będą w stanie zbliżać Francję i Niemcy. Warto również mieć na uwadze, iż Angela Merkel znajduje się w stanie preemerytalnym, jeśli chodzi o jej karierę polityczną. Tak więc pytanie, kto ją zastąpi i jaka będzie wizja nowego kanclerza, nowej kanclerki w sytuacji niemiecko-francuskiej. Z pewnością na tym etapie tandem francusko-niemiecki domaga się wręcz pewnej redefinicji, pewnego uaktualnienia. Można wręcz powiedzieć, iż to właśnie spory francusko-niemieckie doprowadziły do fiaska na szczycie 20 czerwca tego roku. Na tym szczycie właśnie miano wybrać nowych przywódców europejskich. Mówiono, iż jest to tylko formalność, jednak okazało się, że właśnie niezgoda Francji i Niemiec wokół Manfreda Webera, następnie wokół kandydatury pana Timmermansa i innych kandydatur powodowało, że tak naprawdę nie można było znaleźć żadnego konsensusu na tym szczycie. Tak więc tandem ten wymaga pewnej redefinicji, a jego dysfunkcje z pewnością są problemem dla całej Unii Europejskiej, ponieważ to ten tandem miał być tym stymulusem, który będzie Europę integrował, a zdaje się właśnie, że dysfunkcje w tym tandemie Europę bardziej dezintegrują, nieżeli integrują.
Powiedział Zbigniew Stefanik, politolog obserwujący francuską scenę polityczną. To jeszcze może dopytam właśnie o ten wymiar czysto francuski. Czy francuskie media jakoś komentują ten wynik negocjacji europejskich pod względem siły prezydenta Emmanuela Macrona w ramach polityki wewnętrznej? Czy te wybory umocnią prezydenta Francji, czy wręcz przeciwnie?
Otóż zdaniem mediów francuskich jest to umiarkowany sukces francuskiego prezydenta, ponieważ udało mu się uzyskać przewodnictwo Europejskiego Banku Centralnego, co jest istotną instytucją, jak również udało mu się uzyskać umiejscowienie na stanowisku szefa Komisji Europejskiej, polityka, która jest bliska Francji i bliska jego wizji obronności zarówno w Unii Europejskiej, jak i również w kwestii obronności szeroko pojętych. Tak więc dla Francji, dla francuskich mediów jest to umiarkowany sukces prezydenta, jednakże francuskie media zauważają, iż Unia Europejska przeżywa coraz większy kryzys i bardziej niż na tym rozdaniu stanowisk koncentruje się na pewnych dysfunkcjach, no właśnie na tym przeciągającym się szczycie, na tym braku możliwości zawarcia kompromisów i na tych wszystkich blokadach, które wynikały niejako z tych dysfunkcji stanowienia francusko-niemieckim, które jak już wspomniałem miał być filarem nowej Europy, a de facto staje się jednym z jej głównych problemów.
Powiedział Zbigniew Stefanik prosto ze Strasburga. Do usłyszenia i do zobaczenia.